Dobrze jest za każdym razem patrzeć na Słowo Boże, zagłębiać się w Nim. Od 93 rok, to ile to już lat minęło? 26 lat. Od 26 lat mam przywilej być dzieckiem Bożym. Mam przywilej być w kościele, mam przywilej czytać Słowo Boże. I powiem wam taką jedną rzecz, dopiero w ostatnich latach tak naprawdę zauważam, że coś zaczynam rozumieć. Bo wszystkie te lata wcześniejsze to są lata przygotowania. Bóg nas buduje cały czas jak to jest napisane w Słowie Bożym, cały czas wzrastamy z chwały w chwałę. Cały czas Bóg coś centymetr po centymetrze dodaje do naszego życia. I kiedy tak spojrzę wstecz, 20 lat wstecz, to i porównam to z dniem dzisiejszym, to mogę powiedzieć, że dopiero teraz pewne rzeczy rozumiem. Po 26 latach bycia w Kościele, dopiero teraz rozumiem pełniej, czym jest łaska Boża, czym jest zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Wcześniej nie rozumiałem do końca tych rzeczy. Wiedziałem o nich, bo my wiemy o nich, prawda? Może i doświadczamy ich, bo kiedy rodzimy się na nowo, doświadczamy, ale nie do końca rozumiemy. I Duch Boży chce nas wprowadzać w to objawienie, abyśmy to rozumiejąc, mogli się jeszcze bardziej tym fascynować i delektować tym Bożym zbawieniem. Takich słów bym użył. I myślę, że to jest bardzo ważne. Kochani, nie ma takiego listu jak list do Efezjan, w którym tak obszernie apostoł Paweł opisał, czym tak naprawdę zostaliśmy ubłogosławieni w Chrystusie, jak wielka jest Boża łaska, która nas dosięgła, że zostaliśmy zbawieni, choć byliśmy martwi w naszych grzechach, to jednak Bóg nas w Chrystusie Jezusie ożywił, powołał do życia. I zostaliśmy zbawieni z łaski, a zostaliśmy powołani do życia w łasce. Biblia nam mówi bardzo jasno, że nie jesteśmy już pod prawem, ale jesteśmy pod łaską. Być pod prawem i pod łaską to jest kolosalna różnica, dlatego że być pod prawem to jest być wprawdzie pod Bożym Słowem, bo przecież prawo jest dobre, jest święte, Bóg je ustanowił, a więc nie ma tam nic, co byłoby niewłaściwe. Ale w tym prawie nie ma mocy do życia takiego, jak Bóg chce. Dopiero kiedy jesteśmy pod łaską, kiedy Boża łaska dotyka się naszego życia, możemy we właściwy sposób funkcjonować i chodzić. A więc apostoł Paweł tak niesamowicie to opisuje. Opisuje, że jesteśmy wszczepieni w Kościół, że budujemy się nawzajem, że Pan Bóg ustanowił w tym Kościele ludzi, którzy są powołani do tego, żeby przygotowywać każdego z nas. Kochani, my w czasie naszego życia tutaj na ziemi mamy się cały czas przygotowywać. Cały czas mamy, tak jak przygotowujemy się do jakiejś wyprawy, prawda? Już kilka dni wcześniej pakujemy, już myślimy, co weźmiemy, jak się spakujemy, czy wszystko się zmieści i tak dalej, przygotowujemy się, cały czas o tym myślimy, jak będzie na lotnisku, jak będzie tu, a więc całe nasze myśli są zaobserwowane tym przygotowaniem i o tym mówi Biblia, abyśmy się cały czas przygotowywali, dlatego że co? Że Pan przyjdzie, prawda? On przyjdzie. Dzisiaj jeszcze czekamy, ale Pan przyjdzie, a więc cały czas musimy, nasze myśli muszą wokół tego krążyć, że pewnego dnia spotkamy się z tym, w którego żeśmy uwierzyli. Amen. Dzisiaj chodzimy w wierze, ale pewnego dnia będziemy oglądać twarzą w twarz. To będzie dopiero wydarzenie, to będzie dopiero wesele, to będzie dopiero uczta. gdzie będziemy mogli mieć dział w Bożym Królestwie i radować się w zupełności tym, przez co całe życie, w co w całe życie wierzyliśmy. A więc to wszystko opisuje tu apostoł Paweł. I potem opisuje, że z tego, co Bóg nam dał, wynika pewnego rodzaju życie. A więc mamy być naśladowcami Boga. Mamy iść za Nim. To ma mieć wpływ na każdą sferę naszego życia, na nasze życie rodzinne, na nasze życie z ludźmi wokół nas. A więc, kochani, ta zmiana, to wszelkie błogosławieństwo niebios, które otrzymaliśmy od Boga, to nie jest tylko pewien status, gdzie zawisnęliśmy, ale to, co otrzymaliśmy, ma mieć wpływ na nasze praktyczne codzienne życie. I o tym mówi apostoł Paweł tak bardzo, bardzo dużym skrócie w liście do Efezjan. Ale na koniec tego listu mówi, że żeby doświadczać tego błogosławieństwa, żeby przeżywać go i żeby też ono miało taki praktyczny wymiar w naszym codziennym życiu, żeby to funkcjonowało, na naszej drodze będą stawały moce nieprzyjacielskie, które będą nas powstrzymywać od tego, abyśmy mogli chodzić w tym pełnym Bożym błogosławieństwie i abyśmy mogli we właściwy sposób żyć jako ludzie wierzący. I apostoł Paweł mówi nam, że jest bój, który będziemy toczyć przez całe nasze życie. Jak długo tutaj będziemy na tej ziemi, jak długo Pan pozwoli nam żyć, będziemy staczać ten bój i nie ominie on nikogo z nas. I mówiliśmy o tym, kochani, że ten bój, Bóg już nas na ten bój przygotował, można tak powiedzieć, dlatego że przygotował dla nas zbroję Bożą, którą możemy całą założyć. I kiedy ją całą założymy, będziemy mogli zwycięsko stać i zwycięsko iść naprzód. A więc będziemy mogli odpierać wszystkie ataki złego, ale też będziemy mogli nie chować się gdzieś, ale będziemy mogli stać i odważnie przeciwstawiać się tym mocom ciemności, które będą próbowały nas zawsze ograniczyć, zawsze powstrzymać, zawsze w coś usidlić, zawsze gdzieś poprowadzić na manowce, zawsze w czymś okłamać, żebyśmy nie do końca wypełnili Bożą wolę w naszym życiu. A więc tak mniej więcej w skrócie te moce ciemności działają. I mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł radzi, czy mówi, jak to powinno wyglądać. I mówi nam, żebyśmy się umacniali w Panu i w Jego potężnej mocy. Kochani, tak myślałem jeszcze nad tym stwierdzeniem, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I rozmyślając o tym fragmencie, o tym kontekście tego, co tu czytamy, doszedłem do wniosku, że z kontekstu wynikałoby, że apostoł Paweł, mówiąc umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, tak naprawdę mówi, że to umocnienie się w Panu i w potężnej mocy Jego właśnie dotyczy tego, żebyśmy założyli całą zbroję Bożą. Że to jest właśnie to umocnienie się w Panu. Dlatego, że mówiliśmy o tym, że kiedy zakładamy pas prawdy, prawda, to umacniamy się w prawdzie o Bogu, prawda? Umacniamy się, a więc zakładamy pas prawdy. Później pancerz sprawiedliwości, a więc umacniamy się w naszej pozycji, którą mamy przez krew Chrystusa, że Bóg nas usprawiedliwił, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Później zakładamy te buty, którymi jest gotowość, która wynika z Ewangelii pokoju, a więc zawarliśmy z Bogiem pokój, prawda? Mamy pokój z Bogiem i te buty, które zakładamy na nasze nogi, to jest ta gotowość, która wynika z tego pokoju, ta gotowość do tego, żeby stać i walczyć, dlatego że Bóg jest po naszej stronie, Bóg jest za nami, z Nim mamy pokój, a więc jeżeli jakiś wróg wychodzi nam naprzeciw, to tak naprawdę musi się też zmierzyć z naszym Bogiem, który jest za nami. I później mówiliśmy, że to są trzy elementy tej zbroi Bożej, które powinniśmy zawsze nosić. A więc zawsze odziani w buty, zawsze ten pas prawdy na naszych biodrach i zawsze ten pancerz sprawiedliwości. A później mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł mówi, że są trzy elementy, które mamy również brać w czasie walki, w czasie, kiedy przychodzi dzień zły i kiedy diabeł zaczyna wypuszczać na nas ogniste pociski. Mówiliśmy, że ogniste pociski to są konkretne pokusy, które przychodzą do życia człowieka i że mamy tarczę wiary albo tarczę wierności, którą moglibyśmy, to słowo można przetłumaczyć również jako wierność, które tutaj znajdujemy w języku greckim. A więc tarczę wierności, tarczę, którą podnosimy. Kochani, Pan Jezus zawarł z nami przez swoją krew co? Przymierze, prawda? Nowe przymierze, a więc my jesteśmy z Bogiem związani przymierzem. A przymierze polega na tym, że przymierzu trzeba dochować wierności. Wtedy można powiedzieć, że przymierze jest zachowane, więc przymierze wymaga wierności, prawda? I teraz, kiedy podnosimy tarczę wierności, kiedy pociski złego są strzelane w naszą stronę, to możemy tą wiernością ugasić albo inaczej zahamować te wszystkie pociski ogniste, wszystkie ogniste pociski złego. Dlatego, że w pierwszym rzędzie jesteśmy powołani do tego, żeby być wiernymi Bogu, prawda? On jest jakby tą najważniejszą osobą, komu powinniśmy być wierni. I o tym mówiliśmy ostatnio. Mówiliśmy również o hełmie, o przyłbicy pewności zbawienia. Pewności zbawienia. Bracia i siostry, nic nie jest tak pewne jak nasze zbawienie. Amen? Musimy to rozumieć, musimy w tym funkcjonować. Jeśli nie mamy pewności zbawienia, nie staniemy do walki. Zgodzicie się z tym? Jeśli nie mamy pewności zbawienia, to pierwsze ryczenie diabła nas przestraszy. Jeśli diabeł zacznie ryczeć prześladowaniem Kościoła, to jeśli nie mamy pewności zbawienia, nikt nie da się zabić dla idei. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś kiedyś mówił takie rzeczy, że czy to wiadomo, czy to Pan Jezus naprawdę istniał? A czy to wiadomo, czy On naprawdę umarł? A czy to wiadomo, czy On naprawdę zmartwychwstał? Ja mówię, wiadomo. A wiecie, skąd wiem? Wiem, bo patrzę na 12 apostołów. Prześladowani, wtrącani do więzień, biczowani. Wiecie, 12 osób nie może mieć naraz, jakby to powiedzieć, schizy, że widzieli Jezusa żywego, zmartwychwstałego. Oni dali się zabić za to, że głosili zbawienie w Chrystusie. I kiedy na nich patrzę i na tych wszystkich innych po nich, którzy byli męczennikami, i oddali swoje życie nie dla idei, ale dla wiary, dla pewności, bo wiara tak naprawdę jest pewnością. Pewności tego, co przeżywali z Bogiem. Apostoł Paweł, czy myślicie, że on by nawrócił się z judaizmu na wiarę w Chrystusa i później był takim gorliwym apostołem, gdyby go nie zobaczył w drodze do Damaszku? W życiu. To jest niemożliwe w ogóle. I kiedy patrzę na tych ludzi, ci ludzie mi mówią, że Jezus żyje. Że On jest żywy, że On jest prawdziwy, że można Go doświadczyć. I kochani, pewność zbawienia, gdyby ci apostołowie nie mieli pewności zbawienia, gdyby oni nie wierzyli w to, co Jezus im mówił, oni by nie oddawali swojego życia, ale oni wierzyli. Oni wierzyli w każde Jego słowo. A Jezus, Pan Jezus mówił i mówił bardzo wyraźnie, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Że jeśli uwierzymy w Niego, jeśli w Niego wierzymy, to choćbyśmy nawet umarli, żyć będziemy. Ja myślę, że uczniowie bardzo, bardzo mocno wzięli to słowo sobie do serca, które Pan Jezus wypowiedział tam, idąc tam wzbudzić Łazarza z martwych. Oni chodzili z Nim, wiecie, oni byli blisko Niego. Cały czas, jak gdzieś byli na posiłku, to byli razem. Pan Jezus wypowiadał pewne słowa. I wiecie, oni wzięli to sobie do serca, że ten, kto wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie. I oni nie bali się śmierci. Oni nie bali się śmierci, bo Jezus powiedział, że ci, którzy wierzą we mnie, choćby i umarli, żyć będą. To jest ta pewność zbawienia. To jest ta pewność, którą możemy mieć jako dzieci Boże. I tą pewność zbawienia, kochani, w tej walce z mocami ciemności, z tymi mocami, z zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, musimy mieć cały czas założone na naszej głowie. Ten hełm musi cały czas być na naszej głowie. Ta pewność zbawienia, że należymy do Boga, że jesteśmy Jego własnością, bo nie wiadomo, czy do Polski też nie przyjdą prześladowania pewnego dnia. Dlatego, że pamiętacie, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Jednym ze znaków czasów końca będzie to, że Pan Jezus powiedział, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów ze względu na moje imię. A więc dzisiaj w pewnych miejscach jest prześladowanie. Dzisiaj tylko pewne narody nienawidzą chrześcijan, ale Pan Jezus zapowiedział, że to się rozprzestrzeni na cały świat. Myślę, że i do Polski to kiedyś przyjdzie. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze 5 lat temu nie było tak, jak jest teraz. W Anglii nie wolno głosić Ewangelii publicznie już. Ostatnio, nie wiem, czy wam mówiłem, oglądałem taki film na internecie, gdzie czarnoskóry jakiś ktoś, nie wiem, kto to był, czy to był jakiś pastor, czy po prostu ktoś z kościoła, stał, miał tylko Biblię w ręce, miał taki malutki, powiedzmy, głośniczek jak to, co tu leży. Tu miał taki mikrofon, wiecie, bezprzewodowy. I wcale to nie było głośno, po prostu troszeczkę nagłośnione to było. I zwiastował Ewangelię. I na tym filmiku, bo to było, ktoś to nagrywał, podeszło do niego dwóch policjantów i pytają go, co pan tu robi? A on mówi, no, czytam Biblię i głoszę o Jezusie. A oni mówią, nie wolno panu tego robić. A on mówi, no ale nie robię nic złego. A mówię, proszę się zapakować i odejść z tego miejsca. A on mówi, no ale nie robię nic złego, tylko Biblię czytam. No, wzięli kajdanki, skuli go i na komisariat. Za to, że czytał Biblię w Anglii. Film nakręcony może rok, półtorej roku temu. Więc zobaczcie, co się dzieje w Anglii, gdzie największe przebudzenia miały miejsce w Anglii. John Wesley, później cały ruch przebudzeniowy, baptystyczny w Anglii. No, przebudzenie w Walii w 1906 roku na wyspach. Bóg działał tam w tym kraju, a oto widzimy, że dzisiaj zwiastowanie publiczne jest już zabronione. A więc, kochani, hełm zbawienia, hełm pewności zbawienia na naszych głowach. O tym mówiliśmy ostatnio. I dzisiaj chcemy się skupić na mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. Bracia i siostry, słuchałem ostatnio pewnego kaznodziei, Znacie go, nie będę mówił jego imienia i nazwiska. Który powiedział takie zdanie. Słuchajcie mnie teraz uważnie. I mogę wam to pokazać, bo jest ten film, jest w internecie. Jak chcecie, to wam przyniosę tutaj dowody. Powiedział tak. Biblia nie jest Słowem Bożym. Znacie go wszyscy. Biblia nie jest Słowem Bożym. Takie zdanie by powiedział. Kaznodzieja protestancki, ewangeliczny. Jak się do tego odnieść, do takiego stwierdzenia? Kochani, jeśli Biblia nie jest Słowem Bożym, a tak jak dalej powiedział w następnym zdaniu, Biblia tylko zawiera Słowo Boże, to powiedzcie mi, co jest Słowem Bożym w tej Biblii, a co nie jest. Jak to rozróżnić, jeśli Biblia nie jest Słowem Bożym? Co jest Słowem Bożym, a co nie jest? Czy 43 rozdział Izajasza jest Słowem Bożym, czy nie jest? Bo jeśli Biblia tylko zawiera Słowo Boże, to kto będzie, jakby to powiedzieć, decydował o tym, co jest Słowem Bożym, a co Słowem Bożym nie jest? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jeśli Biblia tylko zawiera Słowo Boże, to skąd wiemy, które słowo jest Słowo Boże, a które nie jest? Jak to w ogóle rozróżnić? Przecież my wierzymy według słów apostoła Pawła tego, co i przekonań pierwszych chrześcijan, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. To jest fundamentalna podstawa naszej wiary. Jeśli zaczniemy mówić, że Biblia tylko zawiera Słowo Boże, a nie jest Słowem Bożym, to myślę, że nie widzę tego zbyt dobrze. Nie widzę naszej przyszłości zbyt dobrze. Zobaczcie, co zaczynają głosić ewangeliczni kaznodzieje. I kochani, apostoł Paweł mówi, abyśmy do walki z tymi zwierzchnościami byli uzbrojeni mieczem, którym jest Słowo Boże. Kochani, kiedy myślałem nad tym stwierdzeniem, to przyszło mi do głowy taka myśl, że Bóg dał nam swoje słowo, żeby nas chronić. Żeby nas chronić, żebyśmy mieli ochronę, żeby zły nie mógł po prostu przychodzić do naszego życia i czynić spustoszenia. Dlatego, że Słowo Boże jest ochroną, jest jak miecz, którym jesteśmy w stanie walczyć i ochraniać się przed atakami złego. Dzisiaj miecz nie jest już takim powszechnym narzędziem walki. Dzisiaj walczy się na pistolety, prawda? Czy tam na, nie wiem, na broń, na karabiny. Dzisiaj troszkę inaczej wygląda walka niż kiedyś. Ale w tamtych czasach żołnierz bez miecza to nie był żołnierz. Co z tego, że miał pancerz, że miał hełm, jeśli nie miał miecza, którym mógł również odpierać wszystkie te ataki po prostu nieprzyjaciela. I kochani, Bóg dał nam swoje słowo. I to, co tu jest tak naprawdę napisane, bo wiecie, że w Biblii jest rozróżnienie na słowo rema i na słowo logos, prawda? Słowo logos to jest ogólnie całe Słowo Boże. To jest logos, prawda? Czytamy całe Słowo Boże. To jest logos, czyli Słowo Boga. Tak? Wierzymy, że Biblia jest Słowem Boga. Ale jest też słowo rema. Słowo specyficzne na szczególną okoliczność, na szczególną okazję. I kiedy Pan Jezus mówił, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym rema, każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych w danej chwili. Wiecie, jeśli chcemy doświadczyć słowa rema od Boga, tego specyficznego słowa w danej chwili, na dany czas, musimy czytać słowo logos. Prawda? Musimy czytać Biblię, żeby Bóg mógł ożywiać jej fragmenty, czyli czynić z tego słowa logos, słowo rema i tak dotykać się naszego życia. Jeśli nie będziemy znali słowa Bożego, słowo to specyficzne, to słowo rema, nie będzie mogło docierać do naszych serc i do naszych umysłów. A wiecie, że Bóg chce dawać nam słowo rema. Amen? Bóg chce do nas mówić, pokazywać nam, dawać nam konkretne wskazówki. Ile razy wam się tak zdarzyło w życiu, że byliście w jakiejś trudnej sytuacji, otworzyliście Biblię, nie? Otworzyliście Biblię i nagle, choć czytaliście ten fragment już ileś razy, ale jeszcze nigdy ten fragment do was nie mówił. I nagle ten fragment zaczął mówić. Nie? Ten fragment zaczął mówić i zaczął przynosić w tym momencie coś, co było nam potrzebne. Czy to pocieszenie, prawda? Czy to posilenie, czy to jakieś objawienie, jakiejś rzeczy, której już czytaliśmy wiele razy, ale nagle... W tym momencie Duch Święty uczynił coś szczególnego. Dał słowo rema. I tutaj apostoł Paweł mówi, żebyśmy wzięli miecz ducha, którym jest rema Boga, którym jest Słowo Boże. A więc jeśli mamy być uzbrojeni w miecz, którym jest rema Boga, to musimy znać to słowo, musimy to słowo przyjmować, żeby Duch Święty mógł je w danej chwili, w specyficznej chwili ożywiać. To jest tak jak w przypadku Pana Jezusa. Tam na pustyni, kiedy diabeł przyszedł i zaczął cytować Słowo Boże. Choć połowicznie, choć nie do końca tak, jak ono było napisane. Ale zaczął cytować Słowo Boga. Nagle przyszło słowo rema. Duch Święty dał słowo rema. Słowo objawienia, gdzie Pan Jezus odpowiada i mówi, ale jest również napisane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I to jest to słowo rema, to jest to specyficzne słowo w danej chwili, którym jesteśmy w stanie odeprzeć ataki złego, kiedy diabeł nas atakuje. Żołnierze rzymscy mieli dwa miecze. Jeden miecz to był tak zwany miecz bojowy, to był ten większy miecz, taki dłuższy miecz. A drugi miecz to był ten miecz, który zawsze nosili przy sobie, on był taki krótki, jak taki powiedzmy długi nóż, taka połowa miecza. I kiedy apostoł Paweł mówi, że żebyśmy mieli ten miecz przy sobie, to mówi o tym krótkim mieczu. Tu jest użyte specyficzne słowo w języku greckim, które określa ten krótki miecz, który żołnierz rzymski cały czas nosił przy sobie. Bo ten długi miecz brali tylko, kiedy szli na bitwę, kiedy toczyli bój. Ale kiedy żołnierz rzymski był ubrany, miał ten hełm, miał ten pancerz, ten pas, tą tunikę, tutaj miał zawsze ten króciutki miecz, który nosił cały czas przy sobie. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym mieczu, to mówi o tym, abyśmy byli w każdej chwili gotowi do sięgania po ten miecz i do walki. A więc Duch Święty chce nam dawać, bracia i siostry, słowo rema, abyśmy zawsze mogli niszczyć te ataki złego. Wiecie, myślę, że doświadczaliście tego już wiele razy. Czasami słyszeliście jakieś kazanie w internecie i nagle zapalało się takie czerwone światełko. Doświadczaliście czegoś takiego? Albo w ogóle kazanie, niekoniecznie w internecie. Słyszeliście, ktoś coś mówił gdzieś tam, ale wam coś nie pasowało, nie? Coś było nie tak z tym, co mówił. Coś tam gniotło. Trudno to opisać, prawda? Ale takie odczucie. Mieliście już taką sytuację? Mieliście, nie? Mam nadzieję, że nie jak ja mówiłem. Ale myślę, że każdy z nas już to przeżył, prawda? Coś takiego. To czerwone światełko. To jest to słowo rema, które nagle się w nas odzywa. Ktoś coś mówi, a nam to do całości Biblii jakoś nie pasuje, prawda? Coś jest w tym, coś takiego podejrzanego, coś dziwnego. I wtedy przychodzi Duch Święty, daje nam to słowo poznania, to słowo rema, które wskazuje nam i potrafimy wychwycić te, no użyłbym takiego słowa, te kłamstwa, prawda, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Czasami też, nie wiem czy pamiętacie zdarzenie, które mieliśmy tutaj, może niektórzy z was pamiętają, przyszedł taki człowiek z Ukrainy i zaczął, tam siedzieliśmy na górze na kawie i zaczął nagle w pewnym, tam już zostało parę osób tylko i w pewnym momencie zaczął twierdzić, zaczął tam z kimś rozmawiać przy tej kawie i zaczął twierdzić i takie zdanie wypowiedział i powiedział, że Stary Testament nie jest Słowem Boga. A Bóg Starego Testamentu nie jest naszym Bogiem. To nie jest ten sam Bóg, który posłał Pana Jezusa na ziemię. Bo tak naprawdę w Starym Testamencie jest dwóch Bogów. Tak, jego słowa, takie stwierdzenie. I kiedy on to wypowiedział, ja jakoś to usłyszałem, bo tam siedziałem gdzieś blisko i powiedziałem, słuchaj, nie będziesz w tym miejscu, w tym budynku tak mówił, tak twierdził. I wiecie, kiedy to powiedziałem, to byście musieli słyszeć, co się działo później, to po prostu jeden wielki krzyk na mnie. Ci, którzy tu jeszcze byli w budynku, to pamiętają i mogą o tym zaświadczyć. A potem pojawił się jeszcze raz i też krzyczał tutaj na dole, też nie, może niektórzy z was słyszeli. I słuchajcie, kiedy nagle powstają pewne tezy, pewne twierdzenia, ludzie będą przychodzić, wiecie, z różnymi tezami, z różnymi twierdzeniami. Potrzebujemy tego słowa rema, tego miecza, którym będziemy mogli po prostu odpierać te wszystkie ataki. Wiecie, ale to nie jest pojedynczy przykład. Bo dwa tygodnie temu na nabożeństwie pojawił się następny człowiek, który zaczął twierdzić to samo. I powiedziałem mu tak, słuchaj, proszę cię, żebyś w tym budynku z nikim nie rozmawiał. Dlatego, że to, co ty twierdzisz, to jest herezja. I dzisiaj spotkałem go, bo szedłem tu po rynku. Akurat to są, wiecie, życiowe rzeczy. Spotkałem go, tam akurat z samochodu szedłem do budynku, on szedł po rynku, spotkaliśmy się na rynku. I ja mówię, wiesz co, dziwię się, że w takie bzdury wierzysz. Ja mówię, jak możesz wierzyć, że Stary Testament nie jest słowem Boga i że w Starym Testamencie jest dwóch Bogów? Mówię, jak to w ogóle jest możliwe? Wiecie, kiedy to powiedziałem, znowu ten duch krzyku się zerwał. Wiecie, to jest taki specyficzny duch. Zauważyłem, że z tych ludzi, którzy to wierzą, po prostu jest taki duch takiego głośnego, nie wiem jak to nazwać po prostu, takiego sprzeciwu. I nie pamiętam już dokładnie, co on mi tu mówił, ale ja mówię, słuchaj, ja ci nie zabraniam przychodzić tu do budynku, ale zabraniam ci mówić cokolwiek na ten temat, tutaj w tym budynku mówię. Jeśli chcesz, na rynku jest miejsce publiczne, możesz stanąć na podium i głosić sobie, co chcesz. Każdy ma takie prawo, prawda? Nie ma żadnych ograniczeń. Ale mówię, tu jest nasz budynek, tu jest nasze miejsce i tu nie będziesz takich rzeczy mówił. I to mu się bardzo nie spodobało. Mu się bardzo nie spodobało. Bardzo mu się to nie spodobało. Wiecie, to jest bardzo ważne, abyśmy walcząc, bo diabeł będzie przychodził tak jak do Pana Jezusa i będzie cytował Słowo Boże, wiecie, na różne tematy, ale musimy wiedzieć, co też jest jeszcze napisane. Dlatego tak ważne jest, żeby znać Słowo Boże, żeby diabeł nas nie oszukał i żeby tym słowem przeciwstawiać się tym oszustwom diabelskim. Wiecie, że w naszych Bibliach, tam gdzie jest użyte słowo Pan, prawda? Na przykład Pan powiedział do Abrahama, dajmy na to, to w oryginale hebrajskim jest tak zwany tetragram, czyli to imię Boga, czyli JHWH. Nikt dokładnie nie wie, jak należy to imię wypowiadać, no ale taki jest oryginał, prawda? I teraz kiedy, bo jedno z tych twierdzeń tych właśnie ludzi, którzy twierdzą, że, no, że Stary Testament nie jest Słowem Boga, nawet jest taki filmik w internecie, to sobie możecie zobaczyć, że Bóg JHWH to tak naprawdę jest diabeł. Wiecie, no mówię wam straszne rzeczy i to jest wszystko w internecie. Słuchajcie. Człowiek pewien w Skoczowie wpadł na taki fenomenalny pomysł, stworzył taki portal, który się nazywa Jezus bez religii. Nie wiem, czy żeście o tym słyszeli. Mieszka w Skoczowie, niedaleko stąd. I on, gdybyście posłuchali, co on mówi, to aż się włos na głowie jeży. I właśnie ten człowiek z Ukrainy i ten człowiek, o którym mówiłem dzisiaj na rynku, to jest owoc słuchania tych herezji po prostu, tych głupstw, które tam są wypowiadane. Ale my musimy wiedzieć, co odpowiadać. To jest bardzo ważne. Diabeł będzie, wiecie, Biblia wyraźnie mówi, że w dniach ostatecznych ludzie odstąpią od słuchania zdrowej nauki. Tak? Czytamy o tym? A przystąpią do duchów zwodniczych. I nagle, wiecie, że potem myślisz, że to, co ty myślisz, jest właściwe? Bo jesteś pod wpływem ducha zwodniczego. A duchy zwodnicze działają tak, że one powodują, że to, co ty myślisz, jest właściwe. A wszyscy inni są w błędzie. I nagle jeden człowiek w Skoczowie dostał objawienie, że wszyscy inni są w błędzie, tylko on właściwie myśli. Wyobrażacie to sobie? Dlaczego to mówię? Dlaczego to mówię tak bardzo dosadnie? Dlatego, że jeśli ktoś do was przyjdzie kiedykolwiek, słuchajcie mnie uważnie, i powie, że Stary Testament nie jest Słowem Boga, to gońcie go, bierzcie kija i gońcie go. Naprawdę. Ja mówię poważnie. Bo jak można coś takiego twierdzić? To znaczy, że co? Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego czasy ostateczne, to są znaki czasów ostatecznych. I zobaczcie, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza i zastanawiamy się nad czasami ostatecznymi i nad znakami o czasach ostatecznych, to tutaj pierwsza rzecz, którą Pan Jezus powiedział, jeśli chodzi o znaki czasów ostatecznych, powiedział tak, a gdy, przeczytajmy 24 od wiersza 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Ważne pytanie? Myślę, że bardzo ważne, prawda? Jaki będzie znak przyjścia Pana Jezusa po raz drugi. I Pan Jezus pierwsze zdanie, zanim mówi o wojnach, zanim mówi o tych chorobach, trzęsieniach ziemi, o prześladowaniu i tak dalej, pierwsze mówi tak, a Jezus odpowiada, w wierszu 4, 24:4, a Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Dlatego, że pierwszym znakiem czasów końca będzie zwiedzenie. Zwiedzenie, wiecie, czym się charakteryzuje? Że nagle nie wiemy, co jest już właściwe, a co niewłaściwe. Duch zwodniczy, duchy zwodnicze tak działają, że my już nie wiemy, czy coś jest prawdą, czy już jest, czy nie jest prawdą. Czy co tak w ogóle? I nagle słyszymy jakieś zwiastowanie w internecie i nagle to nam się wydaje prawdą. Bo jesteśmy pod wpływem działania duchów zwodniczych. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim. Zobaczcie, wielu przyjdzie w imieniu moim. Co to znaczy? Przyjdą i będą mówić, Pan Jezus mnie posłał. W moim imieniu przyjdą, tak? Pan Jezus mnie posłał. Przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, jam jest Chrystus. I tu nie chodzi o to, że będą mówić, ja jestem Jezus Chrystus, nie? Bo słowo Chrystus znaczy namaszczony. Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą. Jak ktoś do ciebie przyjdzie i powiedziałbym, ja jestem Jezus Chrystus, byś powiedział, weź, idź się lecz. Prawda? Ale jak ktoś przychodzi i mówi, ja mam objawienie, Bóg mnie namaścił, Pan Jezus mnie posłał, tak? To jest to, o czym tu jest mowa. Nie o tym, że będą mówić, ja jestem Jezus Chrystus, bo przecież to wiadomo, że nikt by w to nie uwierzył, nie? Chociaż są tacy, co uwierzyli, bo tam jakiś w Indiach czy gdzieś się ktoś obwołał Jezusem Chrystusem i też się ludzie wokół Niego zgromadzili, prawda? A więc ludzie są w stanie uwierzyć we wszystko, tak naprawdę. Ale myślę, że mówię tu o nas. Gdyby ktoś dzisiaj do nas przyszedł, jakiś człowiek z ulicy powiedział, ja jestem Jezus Chrystus, to myślę, że nikt z nas by w to nie uwierzył, prawda? Ale jeśli ktoś przychodzi i mówi, ja jestem namaszczony, Pan Jezus mnie posłał, mam nowe objawienie, prawda? To jest zupełnie coś innego. I zobaczcie, to jest pierwszy znak czasów końca, czasów Jego przyjścia. I zobaczcie, że dzisiaj w takich czasach żyjemy. Jest taki kościół Boga Wszechmogącego w Chinach. Słyszeliście o nim? W internecie są takie filmiki, które można obejrzeć, w których występują Chińczycy. Ten kościół powstał w Chinach. I cechą charakterystyczną tego kościoła jest to, że Pan Jezus Chrystus to jest kobieta. I mieszka w Stanach. No, słuchajcie, no mówię wam, miliony wiernych. Mówię wam prawdziwe rzeczy. To nie jest nic zmyślonego. To nie są zmyślone rzeczy. To są rzeczy, które się dzieją dzisiaj. Teraz. W tej chwili. Pan Jezus jest kobietą.
O tym, co mówimy, bo dla mnie było też szokiem, bo znacie na Bieszczadach, nie? Są wioski. I wiecie, że w jednej wiosce już jest 5 zborów? Jak się wybieracie do Bieszczad, to pytajcie się o imię pastora. Gdzie, żebyście czasami nie trafili, tak tutaj mówimy, pod innego ducha. No to tyle. No to jakieś, ja wiem, no 2-3 tygodnie temu się dowiedziałem. Bracia i siostry, no to są przecież małe wioski. W jednej wiosce jest 5 zborów. I to tak nawiązuje do tego tematu, o którym tutaj mówimy.
Następne zwiedzenie i na tym zakończymy. Słuchajcie, rzeczy się dzieją dzisiaj. To są rzeczy, które się dzieją dzisiaj. Był taki człowiek, który nazywał się Branham. Słyszeliście o nim. Ja czytałem książkę na jego temat i to był naprawdę człowiek, który był używany przez Boga. Naprawdę. Kładł ręce na chorych, ludzie byli uzdrawiani. Działy się niesamowite rzeczy. Na początku jego służby, kiedy się nawrócił, kiedy zaczął głosić Ewangelię. Ale potem coś nagle się zmieniło. Coś w jego życiu nagle się zmieniło i zaczął zwiastować dziwne rzeczy. Na przykład takie, że Ewa współżyła z diabłem i urodził się Kain. Słyszeliście takie rzeczy? Nie? To jest tylko jedna ze schiz. Jest ich więcej. Słuchajcie, i ten ruch dzisiaj funkcjonuje pośród nas. Jest zbór w Bielsku, jakiś tam na Bieszczadach, to chyba to jest w Cieszynie, w Katowicach. A więc tutaj na naszym terenie, powiedzmy, nie? To nie jest coś, co po prostu tak, że Pan Jezus jest bratem Lucyfera, wiecie, takie rzeczy, no straszne rzeczy. Straszne rzeczy. I ludzie w to wierzą, zobaczcie. I ludzie w to wierzą. I nawet do tego stopnia, że z naszych zborów ludzie przechodzą do tych kościołów Branharmowców. Do tego stopnia. Dlaczego to mówimy? Nie tak, żeby, wiecie, żeby tylko mówić. Ale mówimy, że Pan Jezus to przepowiadał. 24 rozdział Mateusza. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem namaszczony, i wielu zwiodą. Dlaczego powinniśmy to tak tłumaczyć, ja jestem namaszczony? Bo Pan Jezus mówi, przyjdą w moim imieniu. Prawda? Czyli będą... Gdyby chodziło o samego Chrystusa, to nie przychodziliby w Jego imieniu, prawda? I dlatego wiemy, że tam nie chodzi o to, że będą mówić, ja jestem Jezus Chrystus, tylko będą mówić, ja jestem namaszczona, więc ja mam nowe objawienie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Branham nagle dostał nowe objawienie, że Ewa współżyła z diabłem i urodził się Kain. Straszne. I ludzie w to wierzą. Zobaczcie, jak można zostać łatwo zwiedzionym. Kochani, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Trzymajmy się Słowa Bożego. A przede wszystkim musimy wierzyć, że trzymamy w ręku Słowo Boże. Jeśli byśmy trzymali tylko księgę, która zawiera Słowo Boże, to byłoby straszne. Bo co by było tym Słowem Bożym, a co nie byłoby? Jak to rozeznać? Jak to rozsądzić? Może Ewangelia Mateusza by była Słowem Bożym, a Jana? No nie wiadomo, prawda? Ale my wierzymy, że całe Pismo jest przez Boga natchnione. I to jest ta podstawa, bez której nie da się w ogóle nic walczyć. Prawda? A gdyby tak nie było, to nie byłoby tak, że macie takie momenty, że Duch Święty wam przypomina słowo, prawda? To raz tu z tego, to raz z listu do Rzymian, to raz z objawienia wam się jakieś, nie? Słowo przypomni, to raz z tego. A więc Duch Święty nam cały czas przypomina i to też jest znak tego, że to słowo jest natchnione, prawda? Dlatego, że Duch Święty go używa. Do pracy nad nami też, nie? Do pracy nad nami i pracy w nas. A więc, kochani, Bóg dał nam miecz. Tym mieczem jest Słowo Boże. Trzymajmy ten miecz. Bo jak się wszystko rozsypie, jak przyjdzie takie zwiedzenie, że będzie gęsto, jak będzie ciemno, jak dzisiaj, wiecie? To ciągle to słowo jest ważne, gdzie Dawid mówił, twoje słowo jest jak pochodnia dla moich nóg. Kiedy będzie ciemno i nie będziemy wiedzieć, gdzie postawić nogę, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Jedynym fundamentem, żeby to rozeznać, to jest Słowo Boga. Żeby nie ulec zwiedzeniu, żeby się nie pogubić. Prawda? Jak inaczej możemy to rozsądzić? Dlatego, bracia i siostry, to jest nasz oręż. Do walki ze wszelkimi zwiedzeniami, ze wszelkimi pomysłami diabła, żeby nas prowadzić na manowce. I kiedy będziemy się trzymać tego Słowa Bożego, gwarantuję wam, że na pewno nie zbłądzimy. Na pewno nie zbłądzimy, jeśli będziemy się trzymać Słowa Bożego. Jestem o tym tak mocno przekonany, że nic tak mnie nie przekonuje jak to, wiecie? Ja wiem, że my mamy tendencję, żeby się pogubić jako ludzie, prawda? I diabeł o tym wie i on to wykorzystuje, próbuje nas podejść z każdej strony. I my jako ludzie mamy tę tendencję. Ale jak będziemy stać na tym fundamencie słowa i będziemy go używać jako miecza do walki ze wszystkimi pomysłami diabła. Wiecie, tych pomysłów było przez całą historię mnóstwo. Ja, wiecie, osobiście wierzę, że większość rzeczy, które się pojawiły na świecie, to są pomysły diabła. Żeby nas odwieźć od właściwej drogi. Ale jak będziemy używać miecza, będziemy walczyć, to zwyciężymy. Amen. Amen. Jestem o tym przekonany. Powstańmy.